Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast. Każdy piątek późno wieczorową porą pojawia się w Państwa telefonach, komputerach i na jakimkolwiek tam sprzęcie Państwo słuchają. Kolejny odcinek przed nami. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd dziś w naszym turystyczno-krajoznawczym
dryfie.
Słuchajcie,
ruszamy z Supraśla i wjeżdżamy na Podlasie historyczne i opowiemy o, bo taką mamy po prostu fiksację ukraińską, więc o ukraińskich elementach historii Podlasia, ale będą z nami cały czas Białorusini, Polacy, Rosjanie, Żydzi, tożsamości regionalne, pograniczne, dróg itp. itd., więc będzie wąsko i szeroko. Wiemy, że temat jest kontrowersyjny i śliski, bo też do nas się zgłaszają różne osoby z uwagami.
Dziękujemy bardzo. Adam tak powoli i z takim wyczuciem i namysłem
tak,
mówi.
Będę starał się czasami niektóre sprawy, żebyście wiedzieli, no to jest taka rozmowa między nami, troszeczkę może ja upraszczam, więc jakby co, piszcie do nas na adres...
babelmałpatok.fm.
I będziemy starali się niektóre kwestie rozwijać, żebyście nie myśleli, że jesteśmy jakimiś strasznie złymi ludźmi, nie jesteśmy.
Tak, i trzeba w końcu, przyszedł ten odcinek Babla, że trzeba powiedzieć, traktujemy trochę naszych słuchaczy i słuchaczki jako swego rodzaju grono zaufanych osób, które świetnie wiedzą, jakie są nasze intencje, że nie mamy złych.
Niecne.
No właśnie, że nie
to mamy
cne. My mamy cne intencje.
Cne intencje.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Dobrze, słuchajcie. Więc oczywiście, żeby było bardzo jasne od samego początku, że ta kwestia tożsamości w tamtej części Polski jest bardzo, powiem banał, straszny, frazes. Czyli, że jest bardzo złożona, skomplikowana i jeśli chodzi szczególnie o Białorusinów i Ukraińców, co wam już wcześniej pokazywaliśmy w różnych podcastach, szczególnie na temat Polesia, no to przy wszystkich dzisiaj różnicach te dwie tożsamości, które się wykształciły stopniowo jako nowoczesne tożsamości narodowe, oczywiście przypadek białoruski jest... nadal złożony, skomplikowany, ale mamy coś takiego, że przez wiek jest przenikanie i jest ta jedna wspólnota, którą mogli, przy wszystkich różnicach, mamy tą wspólnotę, którą byśmy nazywali Rusini w Wielkim Księstwie Litewskim, a potem Rzeczpospolitej. I stąd jest ta kwestia, że to wszystko jest skomplikowane. I oczywiście wiemy, że no, czekamy na wyniki spisu już długo, bo i tutaj są problemy z GUS-em.
Który... A myślisz, że w 1897 roku było inaczej? Też pewnie była jakaś audycja radiowa, gdzie mówili, czekamy na wyniki spisu.
Może nie radiowa, ale i pamiętajmy, to jednak Rosja carska, a teraz jesteśmy...
Mówię o tym spisie, bo radykalnie często się posługujemy tym spisem, jeśli
tak,
już jakimś spisem.
Bo był jedyny, więc nie mamy problemu, ale zawsze mówimy, że ten spis był przeprowadzony w kraju, który miał niecne intencje w niektórych kwestiach tożsamościowych.
I nie miał ani jednego komputera.
Tak. Natomiast, no, pokaże nam ten spis pewnie coś takiego, że nie ma wątpliwości w województwie podlaskim, jeśli chodzi o ludność prawosławną, to mamy przede wszystkim Białorusinów i Polaków, a oprócz tego społeczność ukraińską. W przeszłości, jak zobaczycie, to było bardzo złożone. Ale dobra. Więc damy w ramach drobnej prowokacji cytat z Stepana Rudnickiego z Przemyśla, geografa ukraińskiego związanego z Lwowem, bardzo ważnego dla rozwoju ukraińskiej geografii, który w okresie międzywojennym przeniósł się do Związku Radzieckiego i to była bardzo zła decyzja, ponieważ 3 listopada 1937 roku został zamordowany w Karelii w Sandarmoch. Wtedy naprawdę zginęła duża część elity ukraińskiej w ramach przygotowań do obchodów rewolucji październikowej. Taki prezent okrutny od NKWD dla towarzysza Stalina i to jest ten okres niszczenia kultury ukraińskiej przez władze sowieckie odwołujące się do wielkoruskich idei. Niestety taka jest prawda i to jest to rozstrzelone pokolenie. I on powiedział coś takiego. To teraz nas pewnie mogą rozszarpać, Paweł, ale no chciałem od bystrej rzeki Poprad, to Słowacja, czyli najbardziej na zachód, środkowa Słowacja, tereny zamieszkane przez, według niego, Ukraińców i przez wielu przedstawicieli ukraińskich elit, tak właśnie uważali oni, że tam mamy Ukraińców, aż do ciemnych borów Puszczy Białowieskiej. I to jest ten zasięg, czyli najbardziej na północ z perspektywy ukraińskiej narracji. I zostańmy tam właśnie bliżej tych ciemnych borów Puszczy, czyli jesteśmy na Podlasiu i nie chodzi oczywiście o były teorie, że lasy. Nie, od Lachów, od nas. Podlasie, Podlachami. Po raz pierwszy słowo jako Podlaszcze pojawia się w źródłach ruskich pod koniec XV wieku. I mamy tak, Podlasie Południowe to jest po drugiej stronie Bugu dzisiejsze Lubelskie. Znowu wam, no niestety z tą geografią jest skomplikowane, no, a także tereny...
Nasi mają mapy zawsze.
Tak, patrzcie na mapy, GPS-y, a także nawet kawałki mazowieckiego, na przykład Węgrów. To jest Podlasie Południowe, historyczne. I województwo podlaskie historyczne powstaje w roku 1513 do Unii Lubelskiej, do 1569 jest częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego i tak naprawdę większa część tego województwa to jest dzisiejsze Polesie na Białorusi i w Polsce. Nie całe Polesie oczywiście, ale jak weźmiemy samo Podlasie. Widzicie, teraz wyobraźcie sobie, jesteśmy gdzieś w Iowa, Midwest i tłumaczymy Amerykanom te zawiłości. Jeszcze dorzućmy Słowację, Słowenię, Słowińców, no Podlasie, Polesie. Tak, no nie jest to wszystko łatwe. Geografia jeszcze bardziej komplikuje, bo jak mamy takie pojęcie nizina południowo-podlaska, to ona jest aż do Zalubartów sięga. O. Czyli blisko do Lublina. No i jest poza historycznym Podlasiem. Czyli geograficzne Podlasie jest jeszcze większe. I pamiętajcie, że tam, gdzie jest Włodawa, województwo lubelskie, to jest polska część Polesia, która jest nazywana przez geografów Podlaskim Polesiem. Czyli oprócz tego, że mamy Podlasie i Polesie, to jest Podlaskie Polesie. Jest to bardzo wszystko skomplikowane, dlatego my zostaniemy między Narwią i Bugiem. I bo tam, jak zobaczymy, to właśnie jest ten region, gdzie według lingwistów, co nie tłumaczy tożsamości potem etnicznej, narodowej, uważali oni, że to są te dialekty i uważają bardziej ukraińskie. Ale przechodzące w bardzo podobne białoruskie, tak, i też w polskie. I uważano, że ta granica, uważa się, tak, dialekty ukraińskie mniej więcej tuż za Narwią. A na wschodzie, no i taka jest prawda, że lingwiści mówią, że hajnówka jest w tej ukraińskiej strefie dialektycznej. Ale znowu mówimy, tożsamościowo jest to, wiadomo, o wiele bardziej skomplikowane. Mamy ludność, która powie o sobie Białorusini, jest Białorusinami, tak? I uważa, że pewnie będzie niezadowolona z tego, co mówimy, no ale no też chcemy pokazać te wątki ukraińskie. I oprócz tego no mamy wielu Polaków, ludzi, którzy mówią o sobie, że są Polakami prawosławnymi. Jeśli chodzi o na zachód, to za Bielskiem jest według lingwistów to przejście z obszaru dialektów bliższych do ukraińskiego do dialektów bardziej polskich. To wszystko jest w ramach języków słowiańskich, więc to jest strasznie skomplikowane. Inna opcja to osadnictwo. Te tereny są zasiedlane. Z zachodu, z Mazowsza idą Lachy, powiedzmy ludzie, którzy mówili, tak, w tych dialektach bardziej ukraińskich, ruszają z Zabuga, Drohiczyn, docierają nawet do Goniądza nad Biebrzą. I po drodze oczywiście można powiedzieć, że często ten ich dialekt przestają go używać i będą używać dialektów bardziej białoruskich albo polskich. Więc ci ludzie, jest taki okres, że kontakty między nimi są słabsze, bo są bardzo gęste lasy i mniejsza styczność. Ale stopniowo zaczynają się ze sobą przenikać. I w XIX wieku mamy relacje, że na przykład ludzi na wsi się pyta, wiadomo, że to jest relacja. I pewnie człowiek by odpowiedział, że po pierwsze jest prawosławny, po pierwsze jest Rusinem, no ale jak się ich dopytywano, no dobrze, ale jaki to język ty mówisz? No to ludzie odpowiadali litewski. Dlaczego? Bo byli w ramach dzisiejszego województwa podlaskiego w Wielkim Księstwie Litewskim. I mówili o sobie Litwini, ale to byli, byśmy powiedzieli, no Słowianie wyznający prawosławie, Rusini, Białorusini. Druga opcja, że mamy ludzi mówiących, że mówią po koroniarsku i koroniarze, tak? Króle, czyli ze względu na koronę polską, tak? Ale to są relacje, a te procesy tożsamościowe są takie, że mamy ewidentnie, jak zobaczycie w kolejnych podcastach, o wiele silniejszą tożsamość ukraińską po drugiej stronie Bugu, dzisiejsza Lubelszczyzna. I są z nimi inni oczywiście, Polacy, Żydzi, opowiemy wam dzisiaj o synagodze wspaniałej, ale też jest osadnictwo połowców, tej ludności koczowniczej, turkijskiej z Wielkiego Stepu, która jest przesiedlana aż tam na północ. Potem to samo robi Witold z Tatarami, żeby walczyć, właśnie bronić tych północnych, byśmy powiedzieli, kresów Rusi Kijowskiej przed Bałtami, Jadźwingami i Prusami. I jest na przykład wioska Połowce na Podlasiu, w dawnym województwie brzeskim, przy granicy, trochę na północny wschód od Siemiaty, czy ją znajdziecie. I no, są poważni ludzie, którzy mówią, że generalnie w ogóle nazwa Białowieża, Białowieska jest związana z Połowcami, bo nad Donem, tam w stepie szerokim, mieli oni swoje miasto, Białą Wieżę właśnie. O. I stąd mamy tą nazwę. Więc oczywiście mamy tutaj ludność bardzo różną. I teraz tak, dlaczego, do czego odwołują się szczególnie Ukraińcy, mówiąc, że ludność tam mieszkająca, to są nasi ludzie. Jaki jest ten ich argument? No więc, po pierwsze, że mamy tą jurysdykcję kościelną, że jest diecezja włodzimiersko-brzeska, Włodzimierz Wołyński i że sięga właśnie tam i w jej granicach, to jest ten argument. Druga kwestia, no to powołują się na lingwistów i etnografów, nie Ukraińców, bo oczywiście mamy Ukraińców bardzo ważnych, którzy cały czas mówili, że to ludność ukraińska, ale na przykład polskich, czy niemieckich, rosyjskich, że to są te dialekty małoruskie, czyli ukraińskie. I jak był ten spis powszechny, o którym wspomniałeś, no to mamy takie wyniki w tym powiecie bielskim wokół Bielska Podlaskiego. Prawie 40% Ukraińcy, 35% Polacy, Żydzi 15%, Rosjanie 6%, Białorusini 5%. Takie są wyniki tego spisu. Ale oczywiście trzeba mieć do niego dystans, bo no jest też ten spis na zasadzie, możemy przyjąć, że etnograf uznał, że to są dialekty małoruskie, czytaj ukraińskie, że ludność przybyła, jak pytał ich skąd przodkowie, że przybyła z drugiej strony Bugu, z Lubelszczyzny dzisiejszej, więc uznaje ich za, że to są małoruskie. Chcieli Ukraińcy, żeby te tereny między Narwią i Bugiem w 1918, jak powstała Ukraińska Republika Ludowa jako niepodległe państwo, żeby znalazły się w granicach tego państwa. Ale się nie znalazły. W odróżnieniu na przykład od Polesia, które jest dzisiaj w ramach Białorusi. Tam, gdzie mamy Brześć, Pińsk, Mozyr. Południowa Białoruś dzisiejsza była wówczas w granicach, Niemcy to zaakceptowali. W Wersalu to samo, Ukraińcy zgłaszają, że chcą tereny tego właśnie Podlasia. I jak Niemcy w 1941 roku stworzyli komisariat Rzeszy, to znowu była taka sytuacja, że Polesie Południowe, Polesie Białoruskie, południowa Białoruś, wchodzi w skład Komisariatu Rzeszy Ukraina. Natomiast Podlasie nie. Więc tutaj można zawsze ich skontrować, tak, to, że jak odwołanie jest do tej historii, no to nie jest takie proste. Ukraińcy używają argumentu, że przecież ludność po drugiej stronie Bugu jest taka sama na Lubelszczyźnie, jak była, bo jej nie ma, bo mówimy o albo asymilacji, ze względu na to, że tak jak pamiętacie, opowiadaliśmy wam, że zlikwidowano cerkiew grecko-katolicką, w efekcie jak mogli odejść od prawosławia, bo zmuszono ich do przejścia na prawosławie tą ludność, to wielu tych ludzi wybrało rzymski katolicyzm i wybrało polskość. Ale część stała się pozostała prawosławna. I tam będzie ukraińska tożsamość. Używają argumentu, że to ci sami ludzie po drugiej stronie rzeki i że po II wojnie światowej ich wypędzono w ramach na przykład akcji Wisła, tak? Czy wcześniej też, jak były walki podczas II wojny światowej między Polakami i Ukraińcami i że ta ludność między Narwią i Bugiem, ta, która według nich jest ukraińska, no to, że wtedy była opcja, wybór, albo będziesz Ukraińcem i wyjeżdżasz, albo wypędzamy cię, albo zostajesz Białorusinem. Oczywiście Białorusini odpowiedzą, że możemy zobaczyć w tym regionie przecież nad wielką skalę aktywność białoruską, organizacji najróżniejszych, oczywiście na wielką skalę zachowując proporcje, ze względu na wiadomo ograniczone, nieliczne te elity, ale że tutaj to nie jest przypadek, że to był tam hen-hen daleko na górze z perspektywy ukraińskiej. Ukraińcy powiedzą, dla was to też jest hen-hen daleko na zachodzie. Natomiast dzisiaj jest to coś takiego, że są takie regiony, to nie jest nic wyjątkowego w Europie, że w jednej rodzinie można spotkać ludzi z różnymi tożsamościami. Że ktoś powie, jestem Ukraińcem, a brat powie, jestem Białorusinem, a ktoś jeszcze w rodzinie powie, siostra, a ja jestem Polką. I wszyscy są prawosławni, mówią tym samym językiem. Tak? To jest specyfika pogranicza. Oczywiście to wszystko jest fascynujące do momentu, kiedy to nie zaczyna się przekładać na jakieś konflikty. Tak? Różnica była taka, jeśli chodzi o ten wymiar tożsamościowy i związek z religią, wyznaniem, że między Narwią i Bugiem, pamiętacie jak mówiliśmy, to są tereny, które nie były w kongresówce w ramach Rosji carskiej. To oznacza, że tam cerkiew grecko-katolicka zostanie zlikwidowana w 1839. Przechodzimy Bug i po drugiej stronie spotykamy greko-katolików do 1875 roku, czyli jeszcze 30 parę lat. I to jest istotna różnica, jeśli chodzi o historię tych ziem. Więc widzicie, ważne różne podziały. I teraz tak, dochodzi coś takiego, że nawet, mówimy ukraińskie gwary podlaskie, lingwiści, wielu, ale jak się przyjrzymy nazewnictwu, no to spotkamy w historii określenie język chachłacki, od chachły, tak? To jest to pejoratywne określenie na Ukraińców. Podlaski, prosty, tutejszy. I jest coś takiego, że tak naprawdę, no jakbyśmy się przyjrzeli, to byśmy powiedzieli, moment, ale to tak naprawdę to są tak blisko do siebie pod względem, nie wiem, takie wspaniałe wyrazy lingwistyczne, fonetycznym, morfologicznym, gwary, dialekty, że no, jest opcja, że możemy mieć tam różne tożsamości i różne języki, bo są one, to wszystko są dialekty słowiańskie. I podobna sytuacja będzie, czyli że pojawi się idea, że jest język podlaski. W 2005 roku po raz pierwszy ten termin został użyty, że jest język podlaski i że można go ustandaryzować. Jest taki dziennikarz Jan Maksymiuk i on jest w sumie, można go nazwać, autorem tego projektu normalizacji języka podlaskiego. I tak, on się właśnie urodził we wsi Lachy, w tym właśnie regionie, Lachy, i uważa się za Białorusina, natomiast no przyznaje, że te gwary, na bazie których standaryzuje podlaski, pozostając Białorusinem, to są dialekty peryferyjne języka ukraińskiego. Ale co on podkreśla, że jak weźmiemy te dialekty, to one się bardziej różnią niż na przykład język łemkowski, który jest uznany, czy język rusiński w Słowacji. Tak, wobec ukraińskiego. Więc mamy podobną sytuację, pamiętacie, jak opowiadaliśmy, idea, że są Poleszczucy, że jest język nazywany nawet językiem Jadźwingów, Tak? Więc to jest niezwykle istotne, że kiedy są takie regiony pograniczne i spory, to często jest próba ucieczki do przodu i powiedzenia, a ja nie jestem ani tym, ani tym, ani tym. I albo mój język nie jest ani polski, ani białoruski, ani ukraiński. Jest podlaski, jest językiem jadźwingów, bo tutaj chcę się wyróżnić, jestem na Polesiu i twierdzę, że jesteśmy potomkami tego ludu bałtyckiego. Albo bałtyjskiego, tak? To możemy na wielką skalę też obserwować dzisiaj na Śląsku, nawiązując do tego spisu, co mówiliśmy, że tu jest prawdopodobnie pies pogrzebany, że tak długo czekamy na te wyniki, bo one mogą być ciekawe, jeśli chodzi o tożsamość śląską, tak? I według Jana Maksymiuka, pierwszym autorem, który zaczął pisać w tym języku podlaskim, twórczość, mówimy o twórczości literackiej, to był etnograf Mikołaj Jańczuk. I teraz tak, słuchajcie tego. On urodził się po drugiej stronie Bugu. Urodził się w wiosce, dzisiaj się nazywa Stara Kornica, która jest w województwie dzisiaj mazowieckim. Natomiast umarł w Moskwie w 1921. Jak wejdziecie, to jest niesamowite. Wychodzicie na Wikipedię, encyklopedię, to okaże się, że na białoruskiej Wikipedii dowiemy się, że to Białorusin, ukraiński, Ukrainiec, rosyjski, Rosjanin.
A polski? Że Polak?
Tutaj nie mamy aspiracji. Generalnie sprytny. Wieloletni dyrektor Muzeum Etnograficznego w Moskwie. Wielki wkład w rozwój etnografii w Rosji. Był założycielem bardzo ważnego czasopisma, którego potem został redaktorem. Profesor literatur ukraińskiej i białoruskiej na Uniwersytecie w Moskwie. Był jednym z organizatorów też białoruskiego naukowo-kulturalnego towarzystwa i Narodowego Uniwersytetu w Moskwie. I teraz co mamy? Oczywiście jest motyw białoruski, rosyjski, ale też w publikacjach, jak spojrzymy, no to tak naprawdę mówi o Podlaszukach, że to jest nawet naród odrębny od Ukraińców, Białorusinów i że język mają samodzielny. Nie odcinał się jednak ani od kultury ukraińskiej, ani białoruskiej, muszę powiedzieć, ani rosyjskiej. No mamy coś niesamowitego, jeśli chodzi o jego twórczość. Co robi? Na przykład, no, jako folklorysta, etnograf opisuje kulturę i ludową białoruską, ukraińską, ale też na Polasiu, na Polesiu, tak? Zbiera pieśni i często te artykuły pisze też w języku rosyjskim, opisując kulturę etnograficzną Ukraińców i Białorusinów. Więc postać naprawdę bardzo ciekawa, a jak spojrzycie na jego biografię, no to jego ojciec był grekokatolikiem i był starostą w cerkwi unickiej, prześladowanym za to bardzo. I tak naprawdę, jak spojrzymy na jego biografię, to zachowały się jego różne dokumenty, które pisał, prawda, zapiski. On pisał po polsku. Po polsku. I był strasznie prześladowany, włącznie z publicznymi, prawda, tak naprawdę chłostą, trafił do więzienia, bo nie chciał odejść od cerkwi grecko-katolickiej. Mhm. Więc to jest naprawdę, tutaj mamy niesamowity węzeł, bardzo ciekawy, tak naprawdę no, czterech opowieści polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Okej. Okay. No to możemy pojechać i znaczy w naszej podróży zatrzymać się w Zabłudowie. I tu zobaczymy znowu tą mieszankę. To jest Podlasie, troszeczkę nad Narwią. Ukraińcy powiedzą, tuż za granicą dialektów ukraińskich. Nie, mówimy, nie jest to proste. Nazwa pochodzi od Puszczy Błudowskiej, którą otrzymał Aleksander Chodkiewicz. Pamiętacie, jak odpowiadaliśmy o Supraślu? To ten sam założyciel, fundator, prawda? Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim Zabłudów przez Grzegorza Chodkiewicza. Ówczesny, tam jest dwór w Zabłudowie. Chodkiewicz jest prawosławny, Grzegorz. chory, byśmy powiedzieli, i funduje w zabudowie i Kościół katolicki, i Cerkiew prawosławną. No i to jest postać wybitna, bo to jest hetman wielki litewski i wojewoda kijowski. I no, problemy są tylko z nim takie, że na przykład w 1561 wyruszył na czele wojsk litewskich, żeby walczyć z Rosjanami w Inflantach, z Moskwicianami, i tam jednak zamiast bić się, zaczął się pertraktację, brawo Pawle, dziękuję ci bardzo, pertraktację, jak to powiedział Chodkiewicz, bo potem był krytykowany, bo efektem była coś, że przysnęliśmy, utraciliśmy Połock, i to było bardzo ważne, że to była ta przyczyna bezpośrednia Unii Lubelskiej potem, bo Litwa się bardzo przestraszyła, że zaraz Moskwa ją podbije. Jak on to powiedział, usiadł, żeby porozmawiać jak prawosławny z prawosławnym. No. I, ale oprócz tego chciałem, żebyście go pamiętali, ponieważ Chodkiewicz razem z Mikołajem Radziwiłłem Rudym dokonali po prostu, Kalwin, dokonali po prostu no wielkiej masakry Moskwiczan w bitwie pod Czaśnikami, spektakularne zwycięstwo, styczeń, zaraz będzie nieokrągła rocznica. I to, słuchajcie, 4000 Litwinów, ale Litwinów to wiemy, że to są najróżniejsi Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy, Polacy. Rozgromiło 30 tysięcy Rosjan.
O, taka dysproporcja.
Tak. O. Z zaskoczenia zaatakowaliśmy. Piotr Szujski, o którym na pewno pamiętają negatywnie Tatarzy kazańscy, bo był zaangażowany w wyprawy przeciwko nim, potem został namiestnikiem i między innymi odpowiadał za niszczenie meczetów, bo Iwan Groźny chciał z nich zrobić z muzułmanów prawosławnych. Poległ w tej bitwie. Pochowano go w Wilnie, gdzie, jak został pochowany, z uczciwością stanowi jego przyzwoitą. Więc tak go pochowano. Więc Chodkiewicz, związki jego z Ukrainą są takie, że jak mówiliśmy, wojewoda kijowski, rodzina Praszczur pochodzący z tamtych terenów, żona Grześka z rodziny Wiśniowieckich. W efekcie szwagrem legendarny przywódca kozaków, właśnie Dmytro Wiśniowiecki. I do zabudowa w 566 roku sprowadza Grzegorz znakomitych drukarzy z Moskwy. Z Moskwy. Iwan Fiodorow jest kluczowy i to są panowie, którzy wydali pierwszą książkę w Rosji, Apostoła. I tam powstaje drukarnia, którą właśnie oni się zajmują i wydają tam psał też i wydają też tak zwaną Ewangelię pouczającą. To jest zbiór kazań i pouczeń na poszczególne dni tygodnia i święta. I ten psał też został odkryty, słuchajcie, po bardzo, bardzo, bo to jest lata 1568-70, kiedy funkcjonuje krótko ta drukarnia, bardzo ważna dla prawosławnych w Rzeczpospolitej, a psał też odkryto pod koniec XIX wieku w Tyrawie Wołoskiej, między Przemyślem a Sanokiem. I to była jedna z najpopularniejszych, to był ta Ewangelia, jeden z najpopularniejszych podręczników teologii praktycznej w cerkwiach prawosławnych. To było bardzo ważne wówczas, bo to są czasy reformacji, kontrreformacji i trzeba się przeciwstawić tym, prawda, drukom protestanckim i katolickim. I teraz tak, gdzie powstał ten, to jest niesamowita historia, patrzcie, zbiór. A więc powstał na początku, najprawdopodobniej, początek XV wieku w Kijowie. I tak, część to jest przetłumaczona z greki na cerkiewnosłowiański. Jest dodana część cerkiewnosłowiańska w redakcji bułgarskiej oraz są fragmenty dzieł Cyryla Sturowa, który pisał w cerkiewnosłowiańskim, ale w redakcji ruskiej. Nazywano go ruskim Chryzostomem Janem, czyli złotoustnym. Wybitny teolog, jest bardzo ważny dla Białorusinów, bo pochodził z Turowa, to jest Polesie, ale Ukraińcy mówią też nasz, ale Białorusinom trzeba, żeby nie było, że jesteśmy, prawda, wszystko. Stronniczy. Tak, stronniczy, wszystko zabieramy i oddajemy Ukraińcom. I to było coś takiego, że ta Ewangelia pouczająca powstaje w środowisku metropolity Cypriana. On jest Bułgarem. Jest metropolitą, tytułuje się metropolitą Wszechrusi, jest w ruchu między Kijowem i Moskwą, ponieważ dąży do utrzymania jedności cerkwi, wtedy na początku XV wieku, pomimo podziałów politycznych. Pochowany jest w Moskwie i został uznany za świętego. I to on za to odpowiada. I jego protodiakon stworzył wcześniej wspaniały psałterz kijowski, cudowne ilustracje. Opowiemy o nich jeszcze, jak będziemy na Podlasiu, o tym psałterzu. I tu będą wątki żydowskie. Bardzo ciekawe. Ale to na razie zarzucamy przynętę. I jak spojrzymy na właśnie ukraińską opowieść, no to Ukraińcy powiedzą, Zabłudów jest bardzo z nami związany i trzeba się zastanawiać, czy w ogóle pierwsze publikacje to nie tam. Ja wszystkim przypominam, że wcześniej druki cyrylickie, pierwsze na świecie, są w Krakowie.
I myśmy o tym mówili.
Tak, mówiliśmy o tym. A potem na przykład jest, mamy na przykład w Wilnie, tak, druki. Więc Zabłudów nie jest pod tym względem wyjątkowy, ale po pewnej przerwie właśnie Zabłudów. I co jest ważne, że dla Ukraińców on jest rzeczywiście ważny, bo stamtąd pochodził Chryń Iwanowicz. On został uczniem Iwana, miejscowy chłopak, i wraz z Iwanem Fedorowem, czyli Rosjaninem byśmy powiedzieli, Moskwiczaninem, Moskalem, rusza do Lwowa. I we Lwowie wydał apostoł w 1574. I to jest pierwszy druk w historii Lwowa. Nie żaden łaciński, nie żaden w alfabecie łacińskim, tylko pierwszy druk w historii Lwowa jest w cyrylicy. I to jest pierwszy druk na ziemiach dzisiejszej Ukrainy. Oczywiście ukraińscy patrioci, czytaj, czasami nacjonaliści odpowiedzą, ale są jeszcze ziemie etniczne Ukrainy. I wtedy Brześć, rok 1553. No tak, ale oczywiście wtedy będziemy mówić chwilka, panowie, no to trzeba też przyznać, że to są druki protestanckie w tym Brześciu. Tak, ale pod tym względem ten apostoł jest bardzo ważny dla rozwoju drukarstwa w Ukrainie i robi tutaj Chryń. Chryń się uczy we Lwowie. Jest uczniem Wawryna Filipowicza, który oprócz tego, że go uczy, to właśnie pracuje przy apostole. I słuchajcie, to co jest niesamowite, patrzycie na ten wspaniały zabytek drukarski i co widzimy? Herb Lwowa, ale oprócz tego widzimy herb Chodkiewiczów. Czyli tam jest gryf, bo to jest herb Chodkiewiczów. I on jest właśnie, tych Chodkiewiczów z Podlasia mamy na tym pierwszym, bardzo ważnym dla Ukraińców zabytku, jeśli chodzi o ich drukarstwo. To są te związki właśnie pomiędzy Podlasiem a Lwowem i Ukrainą. Potem i zarówno Chryń, jak i jego mistrz będą brali udział w pracach nad Biblią w Ostrogu. To jest bardzo, bardzo ważna Biblia, o której jeszcze opowiemy, bo o samym Ostrogu wiele razy wam opowiadaliśmy, ale sama Biblia będzie bohaterem jednego z naszych podcastów. Pojawią się Grecy, którzy mieli wielki wkład. To jest pierwsza w historii świata prawosławnego Biblia wydana w języku cerkiewnosłowiańskim. Pierwsza w historii całego świata prawosławnego, cerkiewnosłowiańskim, w Ostrogu. I obaj pracują, i Ławryn, i Chryń. Ławryn jest też związany poprzez Lwów z Warszawą, bo był też przedstawicielem w Warszawie Bractwa właśnie prawosławnego ze Lwowa. Więc mamy coś takiego, że Iwan Fedorow jest Rosjaninem, który pracuje w Zabłudowie, we Lwowie i w Ostrogu. Ma ze sobą Zabłudowa Białorusina i mamy Ławryna Ukraińca. I to wszystko się dzieje w Rzeczpospolitej. I co ciekawe, wszystko na to wskazuje, że książę Ostrogski, wielki, potężny magnat, kniaź, wysłał Chrynia na nauki gdzie? Do Rzymu. Do katolickiego Rzymu. Więc jak widzicie, to nie jest wszystko takie proste. My staramy się, dlatego to jest taka nasza tarcza przed atakami najróżniejszych środowisk, które mogą być niezadowolone z naszych opowieści, pokazywać to, co łączy i to przenikanie się. Bo co zrobił Chryń w Zabłudowie? Teraz cytuję. Nowe, bardzo ważne komponenty sztuki ozdobnej opracował. Figurowy frontyspis, heraldyczną grawiurę, czyli właśnie godło, samodzielną ozdobę rozwijającą ornamentykę drukarską. I stworzył też nowy druk, który będzie wykorzystywany bardzo długo w drukach zarówno cyrylickich, jak i łacińskich w języku polskim i w języku
łacińskim. Musieli podmieniać te czcionki, przecież tak, niektóre znaki są inne.
Tak, czcionki tak, ale chodzi o to wszystko, co usłyszałeś teraz, sztuka ozdobna.
Frontyspisy,
grawiura, ozdoby, ornamentyka. Uh-huh. To jest jego dzieło, Chrynia. I, czyli rzemiosło artystyczne. I zasunął jako twórca, co teraz wspomniałeś, czcionek do kursywy. Cyrylicy zapisanej kursywą. I do lat 30 XVIII wieku, tak jak znalazłem informację, to jest jedyny rodzaj czcionki używanej w drukarniach, to właśnie tej, którą stworzył Chryń. I między innymi właśnie wykorzystano tę czcionkę przy druku bardzo ważnego dokumentu dla Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainy, nawet po Unii w Lublinie, czyli prawo, bardzo ważny kodeks, statut litewski. Jest związany właśnie z drukowany w Wilnie, dom Mamoniczów i tutaj jest Chryń Iwanowicz. I można powiedzieć, że naukowcy, historycy sztuki podkreślają, to jest spotkanie się i połączenie dwóch typów sztuki zdobniczej, jeśli chodzi o drukarstwo, wschodniej i zachodniej. Więc tak, zastawki, finaliki, inicjały nawiązują do wydań moskiewskich z Moskwy, wpływ Iwana. Natomiast jeśli chodzi o te zachodnie motywy, no to na przykład właśnie to, że mamy w tym apostole ze Lwowa, czy w tej Ewangelii Zabłudowa, właśnie herb Chodkiewiczów. To jest bardzo typowe dla tej sztuki zachodniej. Więc te grafiki rozwijają się, jak mamy te wielkie wpływy i nawet, gdzie to widać, wyszły w XVII wieku dwa bardzo ważne psałterze lwowskie, katolickie. Do tego, żeby promować kontrreformację. No więc wzorem dla niego są te właśnie opracowane, można powiedzieć, archetypy graficzno-ornamentacyjne przez Chrynia. Czyli Chryń, jak widzicie, oddziaływuje też na rzymskich katolików, będąc Zabłudowa. Jak jesteśmy w Zabłudowie, to pamiętajcie, wspaniała synagoga drewniana kiedyś tam istniała. Cudowna. To jest to oddziaływanie sztuki, widać, osmańskiej, tatarskiej, na Żydów, namiotowe takie synagogi, przypominające drewniane, takie drewniane namioty, przypominające namioty, wspaniale zdobione. Z takich zabawnych stwierdzeń to Zygmunt Gloger stwierdził, że jeden ze szczytów narożnych nosi na sobie piętno stylu nazywanego dziś zakopiańskim. Styl zakopiański w Zabłudowie. Robimy wam tu miszmasz, ale tak było. Ozdobny fryz wokół nawy głównej, pawilony na rogach budynku, natomiast przypominały alkierz czego tradycyjnych polskich dworów. Więc mamy za synagogę, bo oczywiście Niemcy ją zniszczyli w trakcie wojny, tak jak wiele takich wspaniałych synagog. Związana ta sztuka była też często z hasydyzmem. Zgodę wydał w roku pańskim 1635 Radziwiłł, kalwinista, na budowę. Polak pochodzenia litewskiego albo Litwinopolak, byśmy powiedzieli Polako-Litwin. Na Kalwin w miasteczku, gdzie mieszkają, wokół którego mieszkają przede wszystkim prawosławni i grekokatolicy wówczas, wydaje zgodę na budowę synagogi. Rzeczpospolita multikulti. Dobra, słuchajcie, jedziemy do Bielska. Więc co znajdziemy w Bielsku? Po pierwsze, znajdziemy korczak. To jest rodzaj amfory z XI wieku, wykopaliska. Dlaczego? To są takie duże naczynia gliniane do transportu i przechowywania wina, nie samogon, moi drodzy, nie bimber. Znakomite różne wódki. Wina, tam też docierało wino. bo handlowano winem i ten handel docierał aż tam. I technologia oceniają eksperci, jak archeologowie się przyjrzeli, to powiedzieli, ojojoj, to jest po prostu no, tak zaawansowana technologia, że trudno odróżnić od współczesnej ceramiki. Dlaczego to jest takie ciekawe? Bo na jednym z ułamków naczyń mamy fragment napisu wykonanego cyrylicą. Najprawdopodobniej trafiła z Rusi Kijowskiej, z terenów dzisiejszej Ukrainy tutaj, tak? Gdzie też pewnie szczególnie na południu można szukać większych kontaktów z światem wina. No i mamy bardzo stary zabytek z napisem w cyrylicy, jak już jesteśmy też przy tych czcionkach, drukach, kursywach. Jak ruszymy dalej, to z Drohiczyna, zobaczysz, Pawle, w następnym podcaście będzie jeszcze ciekawiej. Tutaj kolejna przynęta. Ale w Bielsku zostajemy, bo jest monastyr, który nigdy nie przeszedł w ręce grekokatolików. W odróżnieniu od Supraśla. Więc mamy taką jedną z wysep, która jest centrum oporu przeciwko Unii. Jaka jest jego historia? Uważa się najprawdopodobniej, że inicjatorką, fundatorką była Helena Moskiewska, księżniczka moskiewska, córka Iwana III Srogiego i Zofii Paleolog. No to mówimy, ona się nieraz już pojawiała w naszych podcastach, potomkini bizantyjskich, rzymskich cesarzy. I Helena była żoną Aleksandra, króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Jagiellona. To jest ten jedyny król pochowany w Wilnie. Jego brat Zygmunt Stary nadał właśnie wdowie Helenie cały powiat bielski z Bielskiem, Surażem i Brańskim. I ofiarowała Helena oczywiście ikony, księgi, które też otrzymała od ojca z Moskwy. Uważana była za dobrodziejkę, były, prawda, modlitwy w jej intencji, i między innymi też kopie i ikony z Wilna ofiarowała. Więc monaster w Bielsku jest związany z księżniczką z rodu Rurykowiczów z Moskwy. Bielski jest też ważny, bo odbył się tam Sejm w roku 1564. Wydano przywilej. Dlaczego on jest taki ważny? Bo to jest początek tego procesu, który doprowadzi do Unii w Lublinie w 1569 i powstania Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że zaczął się ten proces prawodawczy w Bielsku kilka lat wcześniej. I z tym monasterem jest związany Sawa Palmowski. Był ichumenem. I dlaczego on jest taki ważny? O nim już trochę mówiliśmy. No więc Sawa Palmowski, moi drodzy, został w roku 1791. Stanął na czele, to się nazywało, otrzymał taki tytuł, że został przewodniczącym najwyższego konsystorza kościoła prawosławnego. Prościej mówiąc, Polska uznała, że nie może być podporządkowana, jeśli chodzi o wiernych prawosławnych, Moskwie i że trzeba odbudować niezależną cerkiew Rzeczpospolitej. To jest związane ściśle, też opowiadaliśmy wam już o tym, z Konstytucją 3 maja. I z tą próbą wybicia się na niepodległość, mówiąc o niepodległości nie de jure, tylko de facto, uniezależnienia się, wyrwania się spod kuratorii Moskwy.
Ale to nie była taka zwykła autokefalia kościołów.
Nie udało się, bo oczywiście została w wyniku trzeciego rozbioru, to wszystko zakończyło się fiaskiem. To był tylko projekt. On sam pochodził z Białorusi, ze Słucka. Ukończył Akademię Mohylańską w Kijowie, która wtedy oczywiście była w Rosji. I po ukończeniu Akademii był przełożonym monasteru w Poczepie. To jest Ukraina w Hetmanacie. Tak? Czyli wtedy już nie ma Hetmanatu, ale tereny dzisiejszego Hetmanatu. I następnie trafił do innego monasteru w Kijowie i stamtąd do Polski. I właśnie był związany z monasterem w Bielsku. Uważa się, że jego dalsze losy po tym, jak miał zostać tą głową właśnie cerkwi prawosławnej, nie są znane. Przypuszczają historycy, że trafił na zesłanie do monasteru. Tam został, można powiedzieć,
odosobniony
i to była dla niego taki rodzaj areszt domowy i tam miał umrzeć. Jak jesteśmy przy Bielsku, to tutaj właśnie widać tą specyfikę, że nawet jak będziemy mówić o tym, że mamy migrację ludności ruskiej z terenów dialektycznych ukraińskich, że są te dialektyka bardziej, dialekty ukraińskie, no to bezdyskusyjnie mamy wielkich działaczy ruchu narodowego białoruskiego, Ichnatiego Daniłowicza, Michała Bobrowskiego z XIX wieku. Było o nich i były też powiązania ich, szczególnie w przypadku Daniłowicza, z Ukrainą. Opowiadaliśmy o tym. Stamtąd też pochodzi Zenek Martyniuk.
O.
Tak? I rodzina mieszana religijnie. Katolicko-prawosławna. Zenek Martyniuk chyba, no nie muszę nikomu tłumaczyć. Więc to jest kolejny motyw mieszania, że oprócz tego węzła białorusko-ukraińskiego, to tożsamości regionalnych, to jeszcze wchodzi ten element Polski. I jak z Bielska pojedziecie na południowy zachód, to wjeżdżamy w tą, według lingwistów, obszar dialektów polskich. I tam jest taka wioska Kosianka. Tej tak zwanej polskojęzycznej części Podlasia, powiemy. I stamtąd pochodził, słuchajcie, Krzysztof Kosiński. Przywódca pierwszego w dziejach powstania kozackiego. 1591. Stamtąd. Kozackiego, kozaków ukraińskich, zaporowskich. No jakbyśmy spojrzeli na rodzinę, no to rodzina pochodziła z okolic Rawy Mazowieckiej. To jest po drugiej stronie Wisły. I jak napisał Zbigniew Wójcik, znakomity polski historyk, trudno ustalić, czy był on Rusinem i prawosławnym, czy Polakiem i katolikiem. Jeszcze można by to pomieszać. Polakiem prawosławnym, Rusinem, katolikiem. Może był połączeniem ich wszystkich. I tutaj się zatrzymujemy.
I z taką puentą, jak rozumiem, morałem, że i ty możesz zostać kozakiem, bez względu na to, skąd pochodzisz i kim jesteś.
Ale brawo, Pawle, tylko oczywiście pamiętajcie, że jak wielu przywódców powstań, Krzysztof Kosiński nie skończył najlepiej.
Rozumiem.
Jest to bardzo niebezpieczna praca.
Tyle czasu.
Zwalczał go zresztą porządny, prawosławny kniaź ostrogski. Bezwzględnie.
Tyle ciekawych rzeczy dowiedzieliście dzisiaj Państwo o zabudowie, że jeśli przypadkiem, bo tak pewnie nie będzie, ale jeśli przypadkiem ktoś z Państwa poczuje się rozczarowany, wjeżdżając do tej 2500 miejscowości i rozglądając się w poszukiwaniu tych wspaniałych, wielkich rzeczy, sztuki wydawniczej i tak dalej, i synagogi, której już nie ma, to, no to można się pocieszyć, ale też pocieszyć w duchu bablowym, wielokulturowym, multikulti. A to dlatego, że w sumie tylko dwa miejsca są, gdzie w zabudowie można coś zjeść, tak, tym dryfem naszym historycznym, mając babla w odtwarzaczu, prawda, w komórce i słuchając. I jedna z tych miejsc jest w samym centrum na rynku, jest to pizzeria Rondo, bo przy rondzie jest, tak, więc Rondo, ale też jest kebab. W związku z czym zupełnie bablowo włoska pizza i kebab w zabudowie do zjedzenia. Innych miejsc niestety nie znalazłem, ale to już tak przygotowujemy Państwa trochę po zbliżające się za parę miesięcy wakacje, że trzeba będzie wrócić do tego odcinka również. A już wiemy, gdzie za tydzień się udamy w naszym dryfie historyczno-krajoznawczym?
Tak, będziemy w Drohiczynie i pojedziemy sobie wzdłuż Bugu.
Cudowna wycieczka w takim razie się szykuje. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi, propozycje, albo mają Państwo jakieś głosy krytyczne, chociaż przypomnijmy, że krytykę tylko pozytywną przyjmujemy, innej nie, to proszę pisać babelmałpa.tok.fm.
Nie no, krytykujcie nas, plus jak macie jakieś pytania, coś trzeba wyjaśnić, rozszerzyć. No my czasami, no jak to w rozmowie, no jesteśmy, przepraszam Was bardzo za to, może czasami, jak to się mówi pięknie, kolokwialnie, po łebkach.
Tak, że można tą filozofię określić, że, no, że wszystko z wszystkim się łączy, więc tak jakby to freudyści powiedzieli, wszystko z wszystkim się kojarzy. W każdym razie można do nas pisać babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, późno popołudniowo, piątkową porą, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.